jesteśmy troszkę zmęczeni tymi dwoma dniami już. Rozradowani z jednej strony, jest radość, serce nasze rośnie z radości, z drugiej strony jesteśmy zmęczeni i pogodą, która jest piękna, ale męczy nas troszkę. Tak to jest. I tym, że tego pokarmu żeśmy już dość sporo przyjmowali, wiemy, że człowiek jakoś nasyca się prawie zawsze tak tym pokarmem cielesnym, jak i duchowym pokarmem, kiedy słyszę go przez dość długi czas. W pewnej chwili jest trudność już z przyjmowaniem tego pokarmu. Mieliśmy możliwość przez te dwa dni właśnie poznawać różne tajemnice Pisma Świętego, różne prawdy, różne nauki, zaznajamiać się z nimi w jakiś sposób. W pierwszej chwili myślałem jeszcze jedną z lekcji, podzielić się z lekcją ze Starego Testamentu, z proroctwa Izajasza, ale pomyślałem, że na koniec to będzie chyba dość trudna lekcja i trudno by nam było na koniec skupić się do tego stopnia, żeby duże zbudowanie wynieść z tego. Dlatego chciałem się podzielić lekcją bardziej moralną, żebyśmy mogli też z tego mieć jakieś korzyści, coś się z tego nauczyć. Jesteśmy po wielu godzinach słuchania Słowa Bożego. I co nam w tej chwili pozostaje? Apostoł Paweł, kiedy pisał do braci w Koryncie, kiedy w podobny sposób zastanawiał się i co wam zostawić w tej chwili, powiedział, że zostaje wam w tej chwili wiara, nadzieja i miłość. Jakby zostawia puentę czegoś, co chciał przekazać, coś najważniejsze, coś najgłębsze, co chciał przekazać braciom w Koryncie. Zostawił im wiarę, nadzieję i miłość. Jest to 13 werset 13 rozdziału pierwszego listu do braci w Koryncie. I o tym chciałbym z braćmi chwilę porozmawiać. O wierze, o nadziei i o miłości. W XX wieku cywilizacji, kiedy jest wielki wzrost umiejętności, wzrost poznania, staramy się wszystko w analityczny sposób rozważać. Podobnie mamy z zagadnieniami biblijnymi. Staramy się w dogłębny sposób poznać pewne prawdy, zanalizować je w taki precyzyjny sposób. Widzimy wiarę jako głęboką ufność, jako zaufanie w spełnienie pewnych obietnic czy pewnych rzeczy. Kiedy patrzymy na taką duchową stronę człowieka, to mówiąc o człowieku wierzącym, bardzo często mamy na myśli jego światopogląd, jego religię, w to, w co on wierzy, w czym ma nadzieję w tym przyszłym jakimś czasie, takim globalnie daleko oddalonym, ale w dużo głębszym znaczeniu wiara. Dla chrześcijan wiara jest przekonanie, takie wewnętrzne przekonanie, ufność o istnieniu Pana Boga. Jest to uważane za podstawową prawdę chrześcijaństwa. Wiara w Pana Boga. Apostoł Paweł w liście do Żydów także w taki dosyć skrupulatny, analityczny sposób tłumaczy nam, jakby definicję daje nam wiary. W 11 rozdziale, 1 i 6 werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Werset 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli jest to jakby taka podstawa, puenta naszej całej wiary. Wiary w Pana Boga. W to, co nie widzimy, a co głęboko przekonani jesteśmy. Wiara zawsze nam się kojarzy z pewnymi zasadami, że to nie jest tylko wiara w Pana Boga, ale zawsze podkłada się w to pewne zasady wiary. W różny sposób można by do tego podejść, bo można tych zasad bardzo dużo wymienić, względnie kilka podstawowych zasad. Pastor Russell ujął zasady wiary w takich trzech elementach, trzech działach. Ujął to w powołaniu każdego indywidualnie, czyli wiara każdego, osobista wiara w jego indywidualnym powołaniu. I ten zakres znowu można by bardzo mocno rozszerzyć, bo to powołanie związane jest z powołaniem do Boga przez Pana Jezusa. Jest to związane powołanie do Pana Jezusa z kolei przez chrzest w śmierć. I tak byśmy mogli zagłębiać się coraz bardziej w drogę naszego powołania. I gdy zagłębiamy się w drogę indywidualnego powołania, od razu widzimy drugi zakres tego powołania, życie moralne, które niezbędne jest w trakcie czasu całego powołania. Czyli oprócz wyrozumienia i tego przekonania w umyśle, za tym muszą uczynki pójść. My to nazywamy karnością nowego stworzenia. To wszystko wiąże się z powołaniem indywidualnym. Widzimy też jakby szerszy zakres powołania. Powołanie jako klasy. Powołanie Kościoła. Powołanie, które było przewidziane jeszcze przed założeniem świata, jak apostoł Paweł napisał w liście do braci w Efezie. I tu też można rozwinąć ten problem. Można zastanawiać się nad czasem powołania odkąd dokąd, nad celem powołania, nad drogą powołania. W tym możemy zobaczyć przyczynę grzechu człowieka. Możemy zobaczyć tym udział Izraela w tym wszystkim. Czas restytucji, dalności Kościoła. Czyli widzimy, w ile zagadnień możemy zagłębić się od razu, gdy chcielibyśmy rozważyć teoretyczne zagadnienie wiary, jednego z elementów wiary powołania. Jest jeszcze oprócz tego powołania indywidualnego, powołania Kościoła, jakby trzeci aspekt związany z całą ludzkością. Dotyczy on restytucji człowieka i pojednania człowieka z Panem Bogiem. Trzeci aspekt wiary chrześcijańskiej. To dotyczy wiary. W ten sam sposób moglibyśmy analizować nadzieję. Nadzieję jako oczekiwanie czegoś, jako spełnienie się czegoś, czego bardzo pożądamy. Oczekiwanie na spotkanie z Panem Bogiem. To głębokie wewnętrzne przekonanie związane z nadzieją. I do tego jeszcze można dodać ten trzeci aspekt, który użył apostoł Paweł, miłość. Jako głębokie przywiązanie do kogoś albo czegoś. Miłość jako bardzo gorące uczucie, namiętne uczucie serca. Miłość, która kojarzy nam się bardzo często z nowym przykazaniem, które Pan dał, aby miłować Pana Boga z całego serca i wszystkich wzajemnie. Gdy mówimy o miłości, od razu jakoś mamy skojarzenie różnych miłości. Miłości rodzicielskiej, miłości małżeńskiej, miłości braterskiej, tak zwanej agape, miłości do nieprzyjaciół, którą powinniśmy w jakiś sposób darzyć wszystkich ludzi. Także tych, co nam krzywdę wyrządzają. Czyli popatrzyliśmy na takie analityczne spojrzenie na zagadnienie wiary, nadziei i miłości. Na, powiedział, takie teoretyczne spojrzenie. Na takie intelektualne spojrzenie. Ale kiedy apostoł Paweł pisał do braci w Koryncie, myślę, że nie miał tego na myśli. Myślę, że miał na myśli taki głęboki stan serca. Nie tylko serca. Całego jestestwa braci w Koryncie. I nie tylko w Koryncie, bo podobnie pisał do braci w Tesalonice. Podobnie pisał do braci w Kolosan. Czyli te trzy cechy, te trzy przymioty można by z jednej strony rozważać teoretycznie, a z drugiej strony popatrzeć na nie w jakiś inny wymiarem zupełnie. Coś, co powinno charakteryzować całość naszej postawy, naszego serca, naszego jestestwa. Trzy cechy. Trzy zasady. Dlaczego trzy? Wiemy, że Pismo Święte oprócz wspaniałych różnych lekcji historii, symboliki, wizji, proroctw, lekcji moralnych, ma w prawie wszystkim bardzo głęboką symbolikę. I liczba 3 także nie jest liczbą przypadkową. Ponieważ niektóre rzeczy jest trudno zdefiniować materialnie, zdefiniować teoretycznie, podobnie tą symbolikę liczby 3 jest trudno zdefiniować dokładnie. Czasami oznacza nam ona boskość. Coś, co jest nieosiągalne dla człowieka. Oznacza nam coś, co jest zawsze, co było, jest i będzie. Czas przeszły, teraźniejszy przyszły. 3 elementy. Zawsze. Liczba 3 pokazuje nam także wszystko. W pewnych fragmentach Pisma Świętego jest użyte jako idiom wszystkiego. Na przykład w liście Tytusa w 2 rozdziale, 13 wersecie mamy napisane o chwaleniu, wielbieniu Pana Boga na ziemi, na niebie i pod ziemią. Pod ziemią nie może być tego. Jest to jako idiom wszystkiego, że wszelkie stworzenie, wszystko będzie wielbić, chwalić Pana Boga. Oddaję Mu chwałę i błogosławieństwo. Liczba 3 pokazuje nam także coś, co jest wewnątrz, co jest przestrzenią, która wiemy, że jest i w tych 3 parametrach określona jest. Kiedy wszystkie bryły chcemy zmierzyć objętość, czyli to, co się wewnątrz mieści, podajemy wysokość, szerokość i długość. 3 parametry. I wtedy wiemy, co jest wewnątrz. Czyli to wszystko, co się znajduje w środku. Tak, w liczbie 3 widzimy trwałość i pewność. Stół, który stoi na 3 nogach, on się nigdy nie porusza. Są 3 podstawy, które będą niezachwiane. Pewność. I gdybyśmy tą całą symbolikę chcieli przełożyć na te 3 przymioty, zauważymy, w jak piękny sposób jest scharakteryzowany charakter, czy to wewnętrzne życie człowieka. A w szczególności chrześcijanina, tych, co są na służbę Panu Bogu oddani. Tych, którzy starają się o boskość w przyszłości, o boską naturę. Tych, którzy starają się o doskonałość, która niemożliwa w tej chwili jest, może im być poczytana w tej chwili, a kiedyś będzie w pełni. Tych, których jest całe piękno i bogactwo w tym, co jest wewnątrz. W tym, co ma określić coś, co jest wewnątrz w nim, co nie jest widoczne dla oka, ani dla innych zmysłów fizycznych, a co kryje się gdzieś głęboko wewnątrz. Tych, których podstawą powinna być pewność. Pewność wszystkiego. Pewność nadziei, pewność wiary i pewność w miłości, którą się w jakiś sposób ulokowało tak w braciach, jak i w Panu Bogu. Kiedy apostoł Paweł pisał list do braci w Tesalonice, napisał do nich, że ma w pamięci dzieło ich wiary. W wstępie do braci w Tesalonice najpierw jakby chciał w jakiś sposób zdefiniować, określić ten zbór tych braci w Tesalonice. Z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału czytamy 3 werset. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, żeby z kolei zrozumieć istotę i głębokość tych słów, należałoby zagłębić się w historię Tesaloniki. Popatrzeć, dlaczego tak napisał do nich apostoł Paweł. Co sprawiło, że apostoł Paweł ich wiarę nazwał dziełem, nie czymś pospolitym, nie wielką wiarę, ale ich wiara była dziełem. Dzieło to jest życiowa rzecz. Wielki pomnik, wielka książka, coś, co zostaje pamiątką dla pokoleń. To wiara była dziełem braci w Tesalonice. I wiara była doświadczona, gdyż podczas krótkiej wizyty apostoła Pawła i Sylasa w Tesalonice doznali wielu doświadczeń. Doświadczeń od braci Żydów, którzy spowodowali rozruch w mieście, wielkie trudności, doświadczenia. Dostali się do więzienia. Zostali wykupieni z tego więzienia i nocą musieli uciekać. I w tym krótkim czasie pozostał zbór w Tesalonice w dużej niepewności, jaka będzie przyszłość wszystkiego. I została w ich sercu głęboka wiara. Stąd apostoł Paweł napisał, że mając w pamięci dzieło waszej wiary. Myślę, że nie miał na myśli dokładnego wyrozumienia. Nie miał na myśli zrozumienia pewnych prawd w szczegółach, w detalach, w poznaniu czasów czy innych rzeczy, ale miał na myśli głęboką postawę ich serca. Postawę serca popartą uczynkami. Dzieło ich wiary. Ich trud miłości. Miłość, która od razu była doświadczona. W życiu jest tak, że pewne rzeczy lekko przychodzą, a niektóre trudno. To, co lekko przychodzi, to lekko przychodzi, łatwo odchodzi. Tak jest w naszym życiu. Miłość braci w Tesalonice od razu została doświadczona w głęboki sposób. Doświadczeniami z zewnątrz, od swoich braci żydowskich oraz od władz rzymskich od razu już zostali postawieni pod trybunałem, pod sądem, osądzeni. I wynałożyli wszelkich starań, ażeby wydobyć apostoła Pawła z więzienia i Sylasa, ażeby zapewnić im bezpieczeństwo, wysłali dalej, poszli do Berei. Ich miłość była doświadczona później jeszcze. Apostoł Paweł opuścił Tesalonikę, ale oni zostali. Oni zostali ze swoimi przekonaniami i zostali z tymi, którzy osądzali ich. I ich miłość była doświadczana w dalszym ciągu. Stąd apostoł Paweł napisał o trudzie ich miłości. Napisał także o wytrwałości w nadziei. Bo to doświadczenie, które przeżyli w tym czasie, mogło rozproszyć ich. Mogli pójść na łatwiznę, tak jak to się bardzo często robi, zostać w spokojnym, dostatnim życiu, gdyż im się dobrze powodziło, i mogli spokojnie, bezpiecznie żyć dalej. Ale nadzieja ich była na tyle mocna, że nie pozwoliła im zaprzestać tego, co głosił im apostoł Paweł. Czyli mieli od razu wytrwałość w nadziei, o której od razu napisał apostoł Paweł. I gdy drugi list pisał do nich, niedługo później, też do tych trzech elementów powrócił. W drugim liście, w pierwszym rozdziale, też pisze o miłości, która wzrastała w ich sercach dalej. Dalej potęgowała ich serca, wzrastała w ich sercach. Dalej pisał do nich o wierze, która także wzrastała w nich, która pomnażała się, i o głębokiej nadziei, którą mieli w swoim sercu. Jakby te trzy elementy scharakteryzowały braci w Tesalonice, bardzo wiele pokazały o tym zborze w Tesalonice. I kiedy pisał do braci w Kolosan, także używał podobnych słów. W pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu. Dziękujemy Bogu Ojcu Panu naszemu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie, o miłość, którą żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Oni to słyszeliście już przedtem w w ewangelicznym słowie prawdy. Czyli chcąc jak najprecyzyjniej odnieść się do braci w zborach, odniósł się tymi trzema kategoriami: miłością, wiarą i nadzieją. I to jest coś, co powinno jak najbardziej charakteryzować nasze serca. Coś, co nie tylko serce, ale całą naszą postawę powinno charakteryzować. Może popatrzymy się na przykładzie kilku osób. Na czym polegała wiara, nadzieja i miłość paru osób? Kiedy mówimy o mężach wiary, między innymi mamy wymienionych w liście do Żydów w 11 rozdziale, jakby taką kluczową postacią, która najczęściej przychodzi nam na myśl, jest Abraham, który uwierzył Bogu. Tak mamy pisane. Co to znaczy, że on uwierzył Bogu? Czy to znaczy, że on w jednej chwili poznał wszystkie tajemnice prawdy? Że on poznał tajemnicę zbawienia? Że poznał tajemnicę zmartwychwstania? Uwierzył Bogu i wyszedł z Ur Chaldejskiego. Czyli uwierzył i uczynił. Jakby od razu powiązanie z czynną postawą. Nie z intelektem, nie z wyrozumieniem, ale z czynną postawą. Wyszedł z Ur. Nam jest teraz łatwo powiedzieć. Uwierzył Panu Bogu, bo Pan polecił mu, żeby poszedł, zabrał swój dobytek, część swojej rodziny, swoje mienie i wyszedł. Ale gdyby nam taką decyzję przyszło uczynić, wydaje mi się, że byłoby niezwykle trudno. Bo on opuścił bardzo urodzajne ziemie, bardzo bogaty kraj, opuścił duży dostatek, a szedł mało że w niepewne. Szedł w bezkresy pustynne, w gorąc, w upał, w niedostatek. Tu jest problem z uwierzeniem. Bo gdyby teraz powiedzieć braciom, czy na Ukrainie, czy na Mołdawii, czy w Rumunii, opuśćcie swój kraj i jedźcie do Ameryki, bo to jest wola Pana Boga, myślę, że prawie wszyscy uwierzyli. Ale gdyby tak odwrotnie powiedzieć, żeby ci bracia z Ameryki przyjechali do Rumunii, bo tam trzeba głosić Słowo Boże, i nie tylko głosić, trzeba zostać, żyć i mieszkać między nimi, myślę, żeby się niewielu wybrało. A potrzeba jest taka. Łatwo jest uwierzyć, gdy mamy z tego korzyści. Abraham zostawił dostatek, zostawił wielkie majątności, bogaty kraj i poszedł w tułaczkę. Uwierzył Panu Bogu. Wiara związana z poświęceniem, z wielkim poświęceniem, z utratą wielu rzeczy. To uczynił Abraham. Gdy doszedł do ziemi, którą Pan mu wskazał, do Sychem, i tam zbudował ołtarz Panu Bogu. Okazał wdzięczność dla Pana Boga. Pan Bóg nie kazał mu składać ołtarza. Nie kazał mu składać ofiar, bo to nie był czas na to jeszcze. To był dobry gest dla Pana Boga. Jego dar serca. Dar, który w tamtej sytuacji nie był takim łatwym darem. On szedł z dobytkiem, ale szli po pustynnych terenach. To, co oni wieźli ze sobą, było podstawą ich życia, ich podstawą do egzystencji. Zbudował ołtarz, złożył dar dla Pana. Patrząc na naszą wiarę, możemy ten dar dla Pana wielokrotnie składać. I bardzo cieszymy się tutaj, że braterstwo w kostkach zrobili ten dar dla Pana. Zbudowali ołtarz, gdzie wszyscy możemy spotkać się, rozważając Słowo Pańskie, zastanawiając się nad Jego pięknymi naukami. Jest to dar dla Pana, który wymaga wielu wyrzeczeń. Gdy nam przyjdzie zrobić dar dla Pana czyimś kosztem, to też nie mamy z tym problemu. Ale gdy swoim kosztem, to jest to troszkę trudniejsze. Jest to element wiary Abrahama. I to że my tu jesteśmy, to też jest jakimś elementem naszej wiary, bo to też są nasze dary dla Pana. Bo poświęciliśmy czas, poświęciliśmy pieniądze, poświęciliśmy wiele rzeczy innych na to, żeby w jakiś sposób spotkać się razem, cieszyć się z tego, że się możemy wzajemnie uśmiechać do siebie, rozmawiać i słuchać Słowa Bożego. Jest to ten miły dar dla Pana, który jest elementem postawy całego człowieka, elementem wiary. Jest nas tu garstka, może paręset osób. Wiemy, że tych osób w Polsce bardzo dużo jest. I tylko część złożyła ten dar dla Pana w tym czasie. Tą miłą rzecz, miłą woń, coś przyjemnego dla Pana, co jest elementem naszej straty także. W późniejszym czasie jeszcze, gdy wędrował Abraham wraz z swoją rodziną, wraz z Lotem, doszli do sytuacji, że w tak licznej rodzinie trudno było im utrzymać się na tych pustkowiach, na tych miejscach, gdzie trawa rośnie tylko kilka miesięcy w roku, gdzie bydło trudno utrzymać jest i musieli podzielić się. Porozmawiał z Lotem: wybierz krainę, gdzie chcesz. Idź, masz wybór. Jak myślicie, czy Lot się długo zastanawiał, którą krainę wybrać? Znał już trochę tamte ziemie. Wiedział, że tam w okolicy Jordanu to są ziemie bardzo urodzajne. Tam jest wielkie bogactwo. Tam jest miasto, gdzie ludzie żyją w dostatku. Bez problemu wybrał lepszą krainę. A tym, który w zasadzie powinien dokonać wyboru, który byłby seniorem w rodzinie, który był decydentem w rodzinie, tym starszym w rodzinie, był Abraham. Element wiary Abrahama. Zostawił. Zostawił sobie gorsze, sobie stratę, dał drugiemu lepsze. To jest element naszej wiary, naszej postawy. Jak często trudno nam się zgodzić, żebyśmy świadomie sobie gorsze wybrali. Bo dlaczego my mamy mieć gorsze niż drudzy? To tyczy całej naszej postawy. Od najmniejszych drobiazgów naszego życia po niektóre ważne decyzje. Ten świat jest taki dosyć egoistyczny i to często przechodzi w nasze życie, w naszą codzienność, że kiedy możemy mieć lepsze, to czemu mamy mieć gorsze? Abraham wybrał gorsze. Świadomie to zrobił. Wybrał gorsze, bo to elementem jego wiary. Umiał stracić, umiał perspektywicznie już na przyszłość popatrzeć kiedyś. Że skoro Pan go prowadzi, Pan mu da błogosławieństwa, Pan mu da wyżyć także w tej biednej ziemi. I Pan da mu z tego kiedyś zbudowanie. Miał tą głęboką wiarę w sercu. Wiarę, która nie była wiarą nierealną, bo była wiarą praktyczną, bo to się w niedługim czasie ziściło. Dobrobyt, bogactwo Lota, do czego doprowadziło? Do tragedii rodzinnej, do ucieczki z tamtych terenów. W późniejszym czasie jeszcze, w historii z Lotem, widzimy aspekt niesienia pomocy Lotowi, kiedy Lot został zabrany przez najeźdźców i uprowadzony. Abraham zbiera mocnych mężów, jadą za Lotem, odbijają go. Jest to część z życia, kiedy Abraham w trosce o swojego bratanka niesie mu pomoc. Nie jest to jedyna pomoc dla Lota, bo w sytuacji, kiedy Pan przepowiedział zniszczenie Sodomy, miasta, w której Lot mieszkał, jak głęboko Abraham stara się troszczy o rodzinę Lota, ażeby Pan tego miasta nie zniszczył jednak, bo tam żyją także sprawiedliwi. Troska o swoich. Jest to też elementem wiary. Elementem naszego życia. Gdzie nie wystarczy przyjąć do wiadomości tylko, że na przykład na Ukrainie braciom go się powodzi, że zarabiają po te 15, 20 czy 40 dolarów na miesiąc, przy tych cenach jak u nas i muszą jakoś tego żyć, Przyjmujemy to do wiadomości, no, bo wiemy, że tak jest. Niektórzy z nas robią ten krok dalej i myślą o tym, co w związku z tym, co możemy zrobić, w czym możemy pomóc im, czy to materialnie, czy chociażby moralnie wspomóc ich odwiedzinami, czy im jakieś ubrania, czy pieniądze, czy coś dostarczyć, żeby ten ich byt ulżyć troszkę. Troska o swoich. Troska o tych, którzy w potrzebie są. I powiem, bratersku, że w sytuacji, kiedy my byliśmy w potrzebie, bardzo głęboko odczuliśmy tą troskę braci z całej Polski, z prawie wszystkich zborów. Nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Jest to element wiary. Tej wiary praktycznej, wiary życiowej. Troska za tymi, którzy są w potrzebie. I to często ważniejsze jest od wyrozumienia, od intelektu wiary, od dokładnego poznania, jaka nasza cała postawa życiowa jest. Inną taką wspaniałą lekcją życia Abrahama jest jego wielka gościnność. My tutaj żyjemy akurat w takim środowisku, gdzie gościnność Słowian jest jeszcze dość duża. Kiedy potrafimy cały dom oddać gościom, wszystko, co mamy, wystawić na stół i cieszyć się nawet skromnymi posiłkami czy tym, co możemy im dać. Ale w tej współczesnej kulturze, w krajach cywilizowanych, z tą gościną już jest zupełnie inaczej. Tam się trzeba precyzyjnie zamówić, na kiedy, od kiedy do kiedy, kto, w jakim celu, w jakich warunkach, bardzo precyzyjnie. Abraham nie w ten sposób czekał na gości. On widział przechodniów. Widział pielgrzymów, którzy szli. Wyszedł naprzeciw nich i zaprosił ich do siebie. Zdarzyło nam się kiedyś widzieć ludzi wędrujących blisko naszego domostwa i zaprosić ich do siebie? Większość nas żyje w miastach i jest to trudne, bo wiele ludzi wędruje. Ale czasami poznajemy, że ktoś jest pielgrzymem. Nam w życiu zdarzyło się kilka razy, gdy byliśmy w Izraelu. Gdzie widać, że byliśmy pielgrzymami w tym kraju, w skwarze południa, kiedy staliśmy przed jednym z domów, ludzie wyszli, zaprosili nas do środka i poczęstowali nas, nie znając. I byli to i Żydzi, i Arabowie. W różnych przypadkach. Wyszli naprzeciw nam, najpierw z wodą, potem z ciepłym napojem. Potem zaprosili nas jeszcze na wieczerze. Ludzie z innej kultury, zupełnie inni od nas, z pewnym problemem porozumienia się z sobą w ogóle, nieznanych ludzi zaprosili do domu na wieczerze. Myślę, że to duża lekcja może być dla nas, bo nam to się rzadko zdarzy. A powiem więcej, że zdarzy się, że brat pielgrzym przyjedzie do zboru i od samego rana do 10 godziny czeka na dworcu, bo dopiero o 10 nabożeństwo jest. Że zdarza się, że bracia do zboru przyjadą, nabożeństwo się skończy, bracia się rozejdą, goście sami zostaną i muszą wracać do domu, bo wszyscy się rozeszli. Jest jakby troszkę inne, smutniejsze spojrzenie i duża lekcja na ten aspekt wiary z historii Abrahama. On nie tylko zaprosił tych gości, wielką ucztę zrobił, ciele zabił, wielką ucztę zrobił, bo nieznany gości w dom przyjął. Mówiąc, że nie wie, czy w ten sposób aniołów w domu nie gości, a gościł właśnie aniołów w domu. I w ten sposób argumentowano nam także, gdy byliśmy goszczeni pomiędzy Arabami w Izraelu. Chcieliśmy w jakikolwiek sposób odpłacić się im jakimś drobiazgiem, pamiątką, obojętnie czym. Nie przyjęli nic. Nie chcieli zapłaty na ziemi. Powiedzieli, że nie wiedzą, czy nie goszczą aniołów w swoich domach. Kiedy jakąkolwiek zapłatę wezmą, to Pan im ich potem nie nagrodzi. Oni wolą nagrodę od Pana. Nawet drobiazgu nie wzięli. Wyszli naprzeciw nam i zaprosili nas do domu. U jednych dwukrotnie nocowaliśmy nam. U zupełnie nieznanych osób. Gościnność Abrahama niech będzie lekcją dla nas w aspekcie wiary Abrahama, bo to jest nierozłączny element wiary jego. a jeżeli chcielibyśmy wspomnieć o ofierze Jego Syna, to to już są rzeczy dla nas zupełnie niezrozumiałe. W naszych kulturach zupełnie już nie. Jak można własne dziecko oddać na śmierć, bo Pan tak powiedział? Abraham wiedział, że dzieci nie można ofiarować, nie można oddawać, a gdy Pan mu powiedział, usłuchał do końca. I jest to już tak głęboki aspekt wiary, że dla nas jest trudny do zrozumienia. Myślę, że nie byłoby wiele z naszych rodzin, z nas, którzy by dokonali tak wielkiego aktu wiary, żeby własne dzieci poświęcić, gdyż Pan tak powiedział. Zauważymy, że wiara Abrahama to jest całe jego życie. To jest całe jego zachowanie, cała jego postawa. To jest ten nierozłączny element głębokiej wiary Abrahama. I taka nasza wiara powinna być. Nasza wiara to nie tylko zrozumienie, zrozumienie czasu, w którym żyjemy, nie tylko jest zrozumienie niuansów nauk, doktryn, proroctw, wizji. To jest ważne i to jest ciekawe. Ale czymś, co najważniejsze, to jest całe nasze życie, cała nasza postawa, która wynika z naszej wiary. Wiara powinna wszystko przemienić. Podobnie z nadzieją jest. Nadzieja to nie tylko ta pewność czegoś, że coś się spełni. To jest jeszcze postawa życiowa. Kiedybyśmy popatrzyli się na trzej młodzieńców z prosta Daniela, którzy nie chcieli modlić się do posągu na polu Dura, który był wystawiony, wielki złoty posąg. Posąg, złoty posąg na 60 metrów wysoki, niecałe 30 metrów wysokości. 6-7 pięter wysokości, złoty posąg. Wspaniała budowla, a ci trzej jakoś postanowili, że nie będą się modlić i nie modlili się do niego. Groziła im śmierć za to. Śmierć tragiczna, bardzo przykra śmierć, spalenie żywcem w piecu. Bardzo ciekawa postawa ich była. Ich nadzieja musiała być niezwykle głęboka w to, co ułożyli w swoim Bogu, w Bogu prawdziwym. Może czytamy sobie parę wersetów z trzeciego rozdziału prosta Daniela. Może 15-16 werset. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogów, letu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, którego wzniosłeś, pokonu nie oddamy. Co charakterystycznego jest w tej postawie? Czy nas wyrwie, czy nie? Nie pokłonimy się. Zauważmy, że nasza wiara, nasza nadzieja jest bardzo często jednoznaczna, że bylibyśmy przekonani, że skoro mamy Boga, który jest prawdziwym Bogiem, Bogiem większym nad wszystkie inne bóstwa, On nas wyratuje i pokaże swoją wielkość, zamanifestuje ją. Ale ci młodzieńcy powiedzieli inaczej, czy nas wyrwie, czy nie, nie oddamy pokłonu. Głęboka nadzieja, pokazana czynami i bardzo logicznie udokumentowana. Bo z innej historii wynika, z historii jednego z królów izraelskich, Jozjasza, który także miał głęboką nadzieję w Panu Bogu, że ochroni go od wszelkich nieprzyjaciół, bo dał mu wielokrotnie dowody na to, kiedy go chronił w cudowny sposób. Kiedy faraon egipski Necho miał przejeżdżać przez Izrael, król Jozjasz wjechał mu naprzeciw, zabronił mu, nie pozwolił. Nie przejedzie przez moją ziemię. To jest ziemia święta. Ja mam prawdziwego Boga, który będzie mnie bronił w każdej sytuacji. Faraon wyciągnął łuk, strzelił i przeszył strzałą króla izraelskiego, który zmarł niedługo później. Jakoś Bóg go nie obronił. A wielokrotnie wcześniej bronił. Zauważmy, w czym różnica jest w postawie króla Jozjasza, a w postawie trzech młodzieńców. I jaka postawa ich wewnątrz, ile pokory, wiary i nadziei było w ich wewnątrz. Czy nas obroni, czy nie, my nie oddamy pokłonu tamtemu posągowi. Nie pomodlimy się do niego, nie pokłonimy się przed nim. My mamy swojego Boga. Głęboka nadzieja. Ich pokazana życiem. I podobnie, gdybyśmy na historię Daniela chcieli popatrzeć. Zupełnie podobna historia jest. Któremu także groziła śmierć za modlitwy do króla babilońskiego, nie uczynił tego. Głęboko przy otwartych oknach modlił się prawdziwemu Bogu. Tak jak to czynił zawsze. I został przez to skazany, został wrzucony do lwiej jamy, ale wiemy, że Pan zachował go wtedy. Głęboka nadzieja. Nadzieja poparta życiem. Poparta czymś największym, co można pokazać na zewnątrz. Największymi czynami. Nadzieja aż do śmierci. Pan pokazał, jakich wielkich przemian może dokonać ta nadzieja. Trzeci przymiot. Miłość. Myślę, że wiele przykładów byśmy znaleźli w Piśmie Świętym, którzy tą miłość rzeczywiście bardzo wielką mieli w swoim sercu. Czy Maria, która w szczególny sposób umiłowała Pana Jezusa, wylała bardzo drogocenną maść na Jego nogi? Taką szczególną postacią, która w wielu etapach swojego życia przypomina nas wszystkich, jest król izraelski Dawid. Miał bardzo gorące serce, był bardzo żywiołowy, bardzo energiczny, z wielkim temperamentem i był bardzo oddany Panu Bogu. Wielką miłość miał w sercu. Miał wielki aspekt miłości rodzicielskiej także. Miłości do syna, który nie tylko, że się w niewłaściwy sposób zachowywał, to targnął na życie swojego ojca. Taki syn winien był śmierci. A Dawid był królem. Łatwo to było wyegzekwować. A to Dawid ucieka przed swoim synem, który goni go, chcąc zamordować swojego ojca. Niebywała historia, a gdy syn ten ginie, Dawid płacze. Głęboka jego miłość do, możemy nazwać, wyrodnego syna. Niegrzecznego syna. Miłość do końca jego. Czy jego wielka miłość do Betrzeby, do jakich wielkich czynów była zdatna, że wysłał jej męża na śmierć, pewną śmierć. Jego gorąca miłość, która akurat w tym przykładzie była negatywną, gdyż nie powinien w niej lokować swoich uczuć. Jeszcze jeden przykład miłości Dawida. Wielka miłość do nieprzyjaciół, która powinna charakteryzować nasze serca. Miał tyle razy możliwość zniszczyć Saula, który także go gonił, gnębił, zabić go chciał. Wojska Saula goniły Dawida. Dawid miał pod nogą Saula, pod mieczem go miał. Nie uczynił mu krzywdy. Nie podniósł miecza na pomazańca pańskiego. Widzimy, że miłość, którą miał Dawid, nie miał jej tylko na ustach. Nie miał jej teoretycznej. On ją miał głęboko w sercu. Miał ją przez całe swoje życie. I w tym 13 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, tam mamy wspaniały poemat o miłości. I tam byśmy mogli wiele dowiedzieć się tych rzeczy teoretycznych właśnie dotyczącej miłości. Że miłość jest ważniejsza od znajomości, od darów Ducha Świętego, od wiary, od rozdania swojej majątności, od wielu poczynań, które byśmy mogli w życiu zrobić. Miłość do tego ważniejsza jest. Aż dziwnym jest, że można było tak napisać. Że można całą swoją majątność wydać ubogim, drugim, a nie mieć w sercu miłości. A widocznie można mieć. Że miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, że miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Raduje się z prawdy. Na temat miłości to można by całymi godzinami mówić. Dalej apostoł Paweł napisał, że miłość jest hamulcem przed wieloma złymi czynami. Że miłość nie zazdrości, nie nadyma się, nie jest chełpliwa. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Gdybyśmy chcieli to spełnić, to zauważymy, że w naszych sercach mało miłości jest. Bardzo często brakuje nam cierpliwości do braci, bardzo często brakuje nam. Jeżeli nie mamy tej cierpliwości, znaczy, że nie mamy miłości w swoim sercu. Jeżeli przekładamy znajomość nad miłość, to także ta miłość mała jest. Jeżeli problemem tym jest, że brak inaczej rozumie czasy, czy przyjście Pana, czy wzbudzenie Kościoła. I to jest powodem tego, że my do brata szacunku nie mamy, to znaczy, że nie mamy w naszych sercach miłości. Że ta cała wiara na nic nam się nie przyda. Że ta cała nasza umiejętność, to wszystko, co poznaliśmy, ten cały trud, który włożyliśmy w poznanie, na nic nam będzie. Najpierw musimy wyjść z miłością, a potem możemy się zastanawiać nad intelektem, nad poznaniem, nad niuansami wiary naszej. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy cechy charakteryzują naszą całą postawę, nasze całe jestestwo, nasze wszystko, co my posiadamy. Tak apostoł Paweł pisał o braciach w Tesalonice, o braciach w Koryncie, o braciach w Kolosach. Ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie w oparciu o największą wiarę waszą. Tak święty Juda napisał w 20 wersecie. W nadziei weselący, radośni, jak apostoł Paweł napisał do braci rzymskich. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Amen.